Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne Zdrowie dziś powiemy, dlaczego warto zaszczepić 12- i 13-letnie dzieci przeciwko HPV. Naszym gościem jest szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Białymstoku, profesor Paweł Knap. Witam pana.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Kilka dni temu Polska dołączyła do grupy państw, gdzie te szczepienia są powszechne. Takie programy są w Austrii, Włoszech, Szwajcarii, Czechach, Chorwacji, Serbii, Finlandii, Niemczech czy Norwegii. Mamy to, o czym od dawna pan marzył i na rzecz czego pan lobbował w końcu.
Tak, rzeczywiście. Dzisiaj odwiedził mnie również TVN24 i powiedziałem coś takiego, że jesteśmy świadkami chyba czegoś niesamowitego, co się dzieje w XXI wieku. A mianowicie pewnego zmiany dogmatu w medycynie. I między innymi szczepienia HPV są pewną zmianą dogmatu. Co to znaczy? To znaczy, że zostały zrealizowane nie tylko moje marzenia, ale wielu ginekologów, onkologów, epidemiologów, bo rak szyjki macicy to choroba, która mam nadzieję już niedługo przestanie całkowicie istnieć. To były długie godziny przesiadywania przed Komisją Zdrowia w Sejmie. To było udowadnianie zasadności wprowadzenia programu szczepień, chciałbym powiedzieć, obowiązkowych, bo on cały czas nie jest programem obowiązkowym, a to jest absolutnie ucieczka od najgorszej choroby, jaka może, mówiąc nieelegancko, dopaść na tym etapie kobietę, a mianowicie od raka szyjki macicy.
To pierwsza tego typu profilaktyka choroby nowotworowej. Jakie argumenty przeważyły te ekonomiczne, że mniej będzie kosztować zaszczepienie dzieci niż później ich leczenie?
Ja myślę, że używaliśmy tak naprawdę każdego argumentu, który przechyliłby szalę wdrożenia tych szczepień w akcie pewnego zwycięstwa, tak to nazwijmy. Tak, aspekt ekonomiczny był bardzo istotny, dlatego że znowu to jest pewien truizm, którym się posługujemy. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ale co to znaczy? Nic to nie znaczy w momencie, kiedy nie są te badania profilaktyczne prowadzone w sposób zorganizowany. I tutaj okazuje się, że model szczepienia jest właśnie takim aktem, który może spowodować, że dane schorzenie przestanie istnieć. Proszę sobie, panie redaktor, wyobrazić wirusa. My jesteśmy tymi wirusami. Wniknęliśmy do nabłonka i cicho siedzimy na początek. Zaczynamy się rozmnażać. Szczepionka, którą podamy dziecku, czyli tej białej, niezapisanej kartce, to nagle pojawiające się literki, cyferki, gdzie jednoznacznie mamy zapisaną informację. Masz walczyć z tymi oto dwoma delikwentami, którzy tutaj się pojawili. To bardzo dobrze, bardzo zmyślnie skonstruowana szczepionka, bardzo bezpieczna, to należy podkreślić. To jest bardzo bezpieczna szczepionka. Myślę, że o tym jeszcze będzie chwila, żeby porozmawiać. Natomiast Dlaczego i jakie argumenty ekonomiczne, na pewno tak, ale przede wszystkim populacyjne. Co to znaczy? Że jeżeli zaszczepimy określoną populację, ta populacja zacznie się rozmnażać, to w pewnym momencie będziemy mieli efekt stadny. Ten błąd, który wirus uskutecznia, będzie eliminowany na zasadzie właśnie tej informacji, która się pojawia w naszym genotypie, która się pojawia w naszych zapisanych komórkach, że masz wirusa brodawczaka ludzkiego, to wróg. Należy go zwalczyć.
Program działa od kilku dni, a już zaszczepionych jest 2300 nastolatków i 10 tysięcy jest zarejestrowanych. Te liczby cieszą, skoro uprawnionych do skorzystania z tego programu jest 4 razy więcej osób?
Tak, te wartości cieszą, dlatego że dopiero zaczynamy mówić tak naprawdę o zasadności tych szczepień. Bo mamy już namacalny dowód, że to jest i jak to działa. Oczywiście ja jako lekarz bardzo chciałbym, żebyśmy mieli w rejestrze wszystkie 12- i 13-latki, zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Natomiast nie od razu Rzym zbudowano i powolutku myślę, że ta szala z jednej strony znajomości tematu, a z drugiej strony poznania bezpieczeństwa szczepionki przekona rodziców, że to, mówiąc kolokwialnie, gra warta świeczki.
A ile dzieci powinno być zaszczepionych, żeby osiągnąć tą odporność populacyjną? 50%?
Wszystkie. Najlepiej, żeby wszystkie były zaszczepione. Natomiast tak, jeśli mamy mówić o pewnym efekcie, który się pojawi w populacji, to minimum 50% powinno być zaszczepionych, żebyśmy osiągnęli już widoczne efekty epidemiologiczne. Tak naprawdę często stosujemy pewien skrót. Szczepionka na raka. Nie jest to szczepionka na raka. Jest to szczepionka, która ma działać przeciwko wirusowi HPV, który jeśli jest w naszym organizmie i jest długo, może spowodować raka szyjki macicy przez swoiste stany przednowotworowe. Badania, które prowadziliśmy również w Białymstoku, łącznie z Amerykanami nad szczepionką, więc też troszeczkę czuję się ojcem tej szczepionki, pokazały jednoznacznie, że pierwszym punktem kontrolnym to jest zapobieganie stanom przednowotworowym, a dopiero później działanie protekcyjne w aspekcie raka. My nie chcemy leczyć raka, my nie chcemy zapobiegać rakowi, my chcemy niwelować główny czynnik sprawczy, czyli wirusa brodawczaka ludzkiego, popularnie nazywanego HPV.
Dodajmy, że ta szczepionka może zapobiec też powstaniu nowotworów nie tylko raka szyjki macicy, ale też głowy, szyi.
Absolutnie.
I dlatego szczepieni są też chłopcy. Nie po to, żeby nie przynosić, nie tylko po to, żeby nie przynosić wirusa na dziewczęta, ale także ze względu na nich samych.
Absolutnie tak. Jeżeli mówimy o szczepieniach przeciwko wirusowi HPV, to stosujemy pewien skrót myślowy. To szczepionka, która ma zabezpieczyć kobietę przed rakiem szyjki macicy. Jest to absolutnie nieprawda. To jest zdecydowanie fantastyczna szczepionka, która ma zapobiegać chorobom przenoszonym drogą płciową. Jest to tak, jest to główna droga, ale są też drogi hipotetyczne, o czym należy powiedzieć. I jest to szczepionka, która ma zabezpieczać kobietę w tak zwanej okolicy anogenitalnej, czyli to jest rak szyjki macicy, rak pochwy, rak sromu, rak odbytu, ale także głowy i szyi, tak jak pani redaktor powiedziała, co jest niezmiernie istotne. Proszę sobie wyobrazić, że ostatnie badania pokazały, że w raku płuca 15% raków płuca jest spowodowanych działaniem wirusa HPV, więc to jest zdecydowanie szeroko narządowo działająca szczepionka, więc tu nie mówimy tylko o raku szyjki macicy, tylko mówimy o działaniu wielonarządowym, cytoprotekcyjnym, immunologicznym.
Dlaczego szczepienia tylko dla 12 i 13-latków, a nie dla starszych nastolatków?
Tak jak powiedzieliśmy sobie, ta grupa to dzieci, które nie miały kontaktu jeszcze z wirusem. To są takie właśnie te białe, niezapisane kartki i zaszczepienie to jest wprowadzenie bardzo istotnej informacji immunologicznej. Uczymy nasze przeciwciała, czyli nazwijmy to obrońców naszego organizmu, że jeżeli pojawia się tak skonstruowana cząsteczka, to jest to cząsteczka zła, którą należy rozpoznać, zatrzymać i zniszczyć. Więc grupą, która jest absolutnie kluczowo istotna, to są nasze dzieci. I apeluję z tego miejsca, żeby nie bać się szczepić, bo to nie jest efekt, który mamy osiągnąć jutro. To jest efekt, który mała dziewczynka Ania osiągnie jako pani Ania za kilkanaście lat.
Inwestycja w zdrowie naszych dzieci, w przyszłości, w ich dorosłym życiu.
Absolutnie. Nie ma tak dobrej lokaty w banku jak właśnie ta.
Szczepiona. Pan powiedział biała karta, ale szczepić się można w każdym wieku.
Tak, rzeczywiście. Ta biała karta jest najlepsza do zapisania. Natomiast jeżeli ta kartka jest zapisana, bo pacjentka nawet zachorowała na zmiany przednowotworowe dotyczące na przykład szyjki macicy, to czy może taką pacjentkę zaszczepić? Jak najbardziej tak. I rekomendacje FDA w Stanach Zjednoczonych i rekomendacje w Europie dotyczą również kobiet, które chorowały na stany przednowotworowe szyjki macicy czy innych tych wymienionych przeze mnie lokalizacji i okazuje się, że mamy dość duży element ochronny, bo aż ponad 80% taka szczepionka zabezpiecza dorosłą kobietę, która miała już kontakt z wirusem przed reinfekcją. to jest wirus populacyjny. My nie jesteśmy w stanie uniknąć kontaktu z tym wirusem. 50% nasz słuchających tej dzisiejszej audycji miało kontakt z wirusem, a 50% ma aktywną postać wirusa. Jest to wirus, tak jak powiedziałem, populacyjny. Nie należy się go bać, należy go kontrolować, a przede wszystkim należy zapisać białą kartkę tą bardzo ważną informacją. Jest wróg, należy go zniszczyć. My go rozpoznaliśmy i wiemy. Proszę pamiętać, za to Zurhausen, profesor Zurhausen dostał Nagrodę Nobla.
40-letnie panie, panowie też mogą się szczepić.
Jak najbardziej tak, aczkolwiek dedykacja jest do pani do 45 roku życia włącznie. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że jeżeli chodzi o mężczyzn homoseksualnych, to tu rzeczywiście jest to też grupa docelowa. Natomiast ze względu na różne anomalie, może nie anomalie, a inną budowę anatomiczną, no oczywiście wszyscy wiedzą, czym różni się kobieta od mężczyzny. Kobieta ma specjalną strefę, którą uwielbia wirus. My, mężczyźni, takiej strefy nie mamy. Natomiast jest to element, przez który działa wirus. Kobieta tą strefę ma cały czas, więc zabezpieczenie, nazwijmy tej strefy, będzie powodowało, że wirus tam będzie rozpoznawany i już na tym etapie niszczony, inaktywowany.
Jak długo działa szczepionka na HPV? Wystarczy raz ją wziąć, czy co 5-10 lat ją przyjmować?
Cykl szczepień obejmuje de facto 3 szczepienia, aczkolwiek zgodnie z rekomendacjami WHO i obecnej nawet 2 szczepienia, a w krajach rozwijających się, które niestety nie mogą sobie pozwolić na pełny zakres szczepień, Światowa Organizacja Zdrowia w tym roku rekomenduje nawet jedno szczepienie, które już zabezpiecza przeciwko skutkom infekcji wirusem HPV w okolicy anogenitalnej, ale także głowy i szyi oraz górnego odcinka przewodów oddechowych. Czy szczepionka działa cały czas? Jak na razie wszelkie badania, duże badania kliniczne pokazały, że tak. Skąd to wiadomo? Dlatego, że tak jak rozmawialiśmy sobie, jest coś takiego jak test prowokacyjny i po 5 latach od zaszczepienia grupy, która poddała się jako grupa ochotników ponownej ekspozycji na wirusy, okazało się, że odpowiedź jest aż 11-krotna. Powiedzmy sobie coś takiego. Jeżeli mamy infekcję naturalną, to odpowiedź, którą uzyskujemy, jest jakby 1:1. Wiadro wirusów, wiadro odpowiedzi. A jeżeli zaszczepimy się, to ta odpowiedź jest 11-krotnie, czyli mamy wiadro wirusów i 11 wiader, które walczą z tymi wirusami, zabezpieczając nasz organizm. To jest naprawdę genialnie skonstruowana szczepionka, która genialnie stymuluje nasz system odpornościowy, system obronny do tego, żebyśmy się mogli zabezpieczyć przed naprawdę, jakby nie patrzeć, chorobą, która ma wydźwięk wciąż epidemiologiczny.
Genialna szczepionka, ale rodzice mają do wyboru spośród 2 szczepionek. Cervarix i Gardasil 9, czym one się różnią i którą wybrać?
Przede wszystkim pierwsza szczepionka, Cervarix, to jest szczepionka tak zwana dwuwalentna, skierowana przeciwko typowi 16 i 18. Co to znaczy? To znaczy typy, które najczęściej obserwowane są jako induktory, rozpoczynające proces zmian w szyjce macicy oraz w tych innych lokalizacjach. Zmieniają po prostu komórkę. I ta komórka jest na tyle zmieniona, że nasz system odpornościowy jej nie rozpoznaje jako nieprawidłowa. Wirus brodawczaka ludzkiego to genialny oszust. To szpicbródka wśród kasiarzy wirusów, które dotyczą naszego organizmu. Więc wirus wie, że będziemy na niego czyhać. Więc zmienia troszeczkę informacje i udaje, że komórka zła jest jednak komórką dobrą. I ona zaczyna się dzielić. Zaczyna się uruchamiać proces przednowotworowy, który z czasem z rozwoju guza przednowotworowego staje się guzem nowotworowym. Więc ta typ 16 i 18 to najczęstsze typy. I tak zbudowana jest szczepionka dwuwalentna. Gardasil 9 to szczepionka, która zawiera aż 9 typów wirusa, czyli spektrum działania jest zdecydowanie szersze. Którą wybrać? Odpowiem troszeczkę przewrotnie.
Na bogato.
Na bogato, albo powiedzmy sobie, że publicznie zapraszam panią redaktor na randkę. Do jakiej restauracji wolałaby pani pójść? Do takiej zwykłej restauracji, która no, nie cieszy się, że tak powiem, jakimś super menu, aczkolwiek jest bardzo porządna, bardzo czysta, bardzo elegancka. Czy wolałaby pani skosztować produktów przy...
Nie z tej ziemi.
No, nie z tej ziemi, czy z restauracji z jedną, dwiema, czy nawet trzema gwiazdkami Michelin. Myślę, że odpowiedziałem na to pytanie.
Czyli Gardasil 9, a jak je przyjmować? Czy trzeba wcześniej się jakoś przygotować? Czy to jest jakiś skomplikowany proces?
Nie, to nie jest absolutnie skomplikowany proces. To jest typowe wykładniki każdego szczepienia, które stosujemy u młodocianych. Pacjent powinien być, czy dziewczynka, czy młody chłopiec powinien być zbadany przez lekarza wykonującego szczepienie, zbadana temperatura, jeśli nie przyjmuje sterydów, jeśli nie przyjmuje leków immunosupresyjnych, stan zdrowia jest prawidłowy, nie gorączkuje, jest to absolutnie genialny kandydat do tego, żeby taką osobę zaszczepić.
Skutki uboczne?
W chwili obecnej tylko opisywane takie, jak przy każdym szczepieniu, które dotyczy czy młodocianych, czy wieku niemowlęcego, wieku dziecięcego, obrzęk, w miejscu podania, dolegliwości bólowe w miejscu podania. Nie stwierdzono żadnych objawów ubocznych dotyczących kobiet, bo był zarzut antyszczepionkowców, że szczepionka powoduje upośledzenie płodności. Bardzo tym tematem zainteresowali się Skandynawowie, konkretnie Duńczycy, i przeprowadzili potężne badanie w całej Skandynawii, randomizowane badanie, czyli o tak zwanej bardzo dużej sile dowodu, i udowodnili, że szczepionka nie ma najmniejszego wpływu na płodność, nie upośledza tej płodności. Zbadano bardzo dokładnie nawet poziomie submolekularnym, czyli badano genom bardzo dokładnie, czy nie ma wpływu, i absolutnie tego wpływu nie zarejestrowano. To są jak najbardziej panie, które przyszłe mamy, które mogą mieć dzieci, i tu nie ma, absolutnie obalono mit, że szczepionka wpływa w jakikolwiek sposób na płodność.
A czy są jakieś państwa, gdzie już w 100% wyeliminowano raka szyjki macicy właśnie dzięki tym szczepionkom?
Pani redaktor zna moje przywiązanie do Australii. Tak jest. I tą opowieść, którą często wśród moich studentów opowiadam, że tak naprawdę studenci z Australii wyjeżdżają, żeby zobaczyć kliniczną postać raka szyjki macicy, bo ta epidemiologiczna postać w Australii nie istnieje. Tak rzeczywiście jest. Wdrożenie populacyjnych, obowiązkowych szczepień w Australii w 2006 roku spowodowało, że w 2003 roku raka szyjki macicy w Australii tak naprawdę nie ma, i miałem ostatnio w zeszłym tygodniu wykład dla lekarzy właśnie o szczepieniach HPV, i pozwoliłem sobie na żart, że przedstawiłem studentów medycyny i jeden się pyta, czy oni widzieli raka szyjki macicy, a ktoś mówi: tak, w internecie, tak, w książce medycznej. A rzecz się dzieje oczywiście w Australii. Moje marzenie jest, żeby moi studenci zwrócili się do mnie, że słuchaj, pokaż mi raka szyjki macicy, a ja powiem: no to siadamy do komputera i oglądamy sobie, bo tylko wtedy i taką mamy możliwość zobaczyć, jak wygląda rak szyjki macicy.
A jaka jest szansa, że starsze dzieci też będą objęte tym programem?
To jest przede wszystkim działanie nas, lekarzy, którzy mają absolutnie mówić o szczepieniach, o zasadności szczepień. I tak naprawdę również w Europie jest tylko wybrana grupa osób, które dostaje szczepionkę za przysłowiowe darmo, prawda?
Bo normalnie jedna dawka kilkaset złotych kosztuje.
Jedna dawka kosztuje kilkaset złotych, ale myślę, że jest to naprawdę coś, w co warto zainwestować, dlatego że zysk, który utrzymujemy, zysk zdrowotny, zysk immunologiczny, warty jest każdych pieniędzy, bo jeżeli szczepionka we wszelkich badaniach, niezależnych badaniach, ma skuteczność prawie 99% w zapobieganiu stanom przednowotworowym, to jest to naprawdę inwestycja warta. Nie wiem, nie jestem fachowcem, ale myślę, że dobra sukienka kosztuje 3-4 razy więcej niż jedna dawka szczepionki. Warto zainwestować w zdrowie, bo nic nie ma chyba cenniejszego niż szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak osmakujesz, nim się zepsujesz.
Czy warto te szczepienia wprowadzić jako obowiązkowe, tak jak jest to w Wielkiej Brytanii?
To byłoby moje marzenie. I tutaj ja wiem, że my jesteśmy społeczeństwem, które nie lubi, jak się coś mu każe, ale ten obowiązek nie ma wynikać z nakazu, tylko wręcz z takiego pewnego obowiązku przyzwolenia. Zaszczepcie się, bo wasza córka, wasz syn może zachorować. I to nie jest tylko, tak jak powiedzieliśmy sobie, rak szyjki macicy, tylko to jest absolutnie wielonarządowa obrona, która dotyczy naszych dzieci, jakby nie było, a przecież kochamy je najbardziej.
W Polsce rodzice i opiekunowie mogą zapisywać 12- i 13-letnie dzieci na dobrowolne szczepienia przeciw HPV poprzez internetowe konto pacjenta bezpośrednio w placówce POZ-u lub za pośrednictwem infolinii 989. Do szczepienia dzieci przeciwko HPV zachęcał szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Białymstoku, profesor Paweł Knap. Dziękuję panu za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
I oby w jak najszybszej perspektywie czasowej studenci medycyny o na przykład raku szyjki macicy uczyli się tylko z podręczników, a nie naocznie na szpitalnych oddziałach, bośmy w Polsce mieli drugą, ulubioną przez pana Australię.
Tak jest.
Czego wszystkim nam życzę i zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok. Do usłyszenia, mówi Renata Reda.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.